Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Was po przerwie muzycznej.
Tak, cały czas znajdujemy się w studiu Radia Doxa na audycji Z Górki prowadzone przez Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań.
Z Góry Świętej Janny.
Z Góry Świętej Janny. Tak.
Przed przerwą mówiliśmy, doszliśmy właśnie do momentu, kiedy...
Do drzwi kościoła.
Do drzwi kościoła, nie, już weszliśmy w procesji. Wiemy też, dlaczego nasze palmy wyglądają tak, a nie inaczej. Wiemy też, skąd ten symbol, czyli tego, że właśnie Izraelczycy ścielili przed wjeżdżającego Pana Jezusa do Jerozolimy palmy i nie tylko, także słali swoje płaszcze. I dochodzimy do liturgii słowa, która faktycznie jest bardzo piękna w niedzielę palmową. Najpierw pierwsze czytanie, czyli można powiedzieć już prorockie zapowiedzi tego, w jaki sposób Chrystus będzie cierpiał. Prorok Izajasz, który mówi nam właśnie, że Chrystus poda swój grzbiet bijącym, policzki rwącym mi brodę, nie zasłoni swojej twarzy przez niewagami opluciem. Naprawdę niesamowity tekst, pełen głębi. I myślę, że kiedy gdzieś tam zagłębimy się w ten tekst z pierwszego czytania z Księgi Izajasza, no to faktycznie zobaczymy, że to wszystko, co prorok zapowiadał, to od tej niedzieli, którą właśnie przeżywamy, to wszystko będzie się działo.
No tak, i późniejsze jeszcze też tak. No może też dlatego prorok Izajasz jest nazywany ewangelistą Starego Testamentu, bo w pieśni sługi Jahwe, szczególnie ta właśnie pieśń cierpiącego sługi Jahwe, ten rozdział 53, to tak jakbyśmy mogli przejść z Panem Jezusem tą drogę krzyżową, kiedy właśnie był cały czas bity, opluwany, że nie miał on wyglądu, wdzięku ani wyglądu, żeby na niego spojrzeć i tak dalej. Więc można sobie właśnie wyobrażać, jak mogła wyglądać męka Pana Jezusa. Jeśli sobie przypomnimy chociażby film Pasja.
Tak, to jest po prostu tak, no i obraz, nie?
Tak, jak to właśnie było, to jest bardzo realistyczne i naprawdę to jest czasami aż się głowa odwraca, zamyka się oczy, że nie chce się na to patrzeć, ale tak wyglądało ukrzyżowanie. To jest najbardziej hańbiąca śmierć, najbardziej, nie wiem, wstydliwa. I też Cycero napisał, że spośród wszystkich jakby śmierci, które wymyślił człowiek, że żeby zadać śmierć, ta jest najokrutniejsza. No i zobaczmy, że właśnie w tej pasji, na koniec, kiedy już można powiedzieć kończy się film, również jest ten fragment tego w Księgi proroka Izajasza z 53 rozdziału, właśnie ta pieśń o cierpiącym słudze Jahwe.
I to jednocześnie, to pierwsze czytanie podprowadza nas także pod czytanie z listu Pawła Apostoła do Filipian, mówiące o uniżeniu się Chrystusa, nie? Że Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, nie? Stawszy się podobnym do ludzi we wszystkim oprócz grzechu, nie? Także to jest naprawdę, że Chrystus chciał tego.
Nie. Wiesz co, ostatnio czytałem też książkę księdza Edwarda Stańka, jest to książka 6 praw wiary, bardzo lubię do niej wracać, ponieważ to jest bardzo, w bardzo prostym językiem jakby pokazane, jakby pewne rzeczy, o których my doskonale wiemy, ale czasami gdzieś tam intuicyjnie, że właśnie potrzebujemy kogoś, żeby nam wskazał drogę, bo właśnie ten ksiądz Edward Stańek opisuje, dlaczego w ogóle Pan Jezus chciał to zrobić, ponieważ my należymy do Pana Boga. Ale ze względu na grzech pierworodny nam zostało zamknięte niebo. I do śmierci Pana Jezusa w niebie nie było żadnego człowieka. Nie było, znaczy człowieka duszy, tak? Człowieka, bo czekamy na zmartwychwstanie ciał. Niebo było puste, było tylko Pan Bóg i aniołowie. Nie? I właśnie to było potrzebne, żeby otworzyć. I tak naprawdę właśnie to wydarzenie, które będzie w przyszłym tygodniu, czyli właśnie po niedzieli palmowej, czyli niedziela zmartwychwstania, to jest tak, że Pan Jezus wstąpił do piekieł. To też właśnie jakby pokazuje różne jakby poziomy tego piekła. I dlatego właśnie mówimy o tym łonie Abrahama, na którym jest Łazarz, że właśnie stamtąd wyciąga ludzi, którzy właśnie mają iść do nieba, ci, którzy byli dobrzy, sprawiedliwi, no że po prostu Pan Jezus ma otworzyć tak, tu bramę nieba.
Idzie po nich, nie?
Nie? I dopiero wtedy jakby wprowadza ich do nieba. I to jest właśnie istota też tego uniżenia się Pana Jezusa, że on musiał to zrobić. Znaczy nie to, że musiał. Nic nie musimy. Pan Jezus chciał z miłości do nas to zrobić. Żeby nas w końcu jakby zaprowadzić do tego miejsca naszego przeznaczenia. Żeby otworzyć nam bramę nieba. No i to jest właśnie to uniżenie. Nie skorzystał ze sposobności. Sam chciał, to była jego wolna decyzja, żeby się uniżyć i wejść, można powiedzieć, w ciało ludzkie.
I dochodzimy do opisu męki pańskiej. W tym roku będziemy odczytywać Ewangelię Markową, która rozpoczyna się tak naprawdę od namaszczenia w Betanii. Potem będziemy przechodzić przez zdradę Judasza, czyli spotkanie właśnie Judasza z arcykapłanami, którzy ustalają kwotę, aby właśnie znaleźć dogodny sposób do zdrady. Potem przechodzimy przez przygotowanie Paschy, ustanowienie Eucharystii, ale także to, że mamy tutaj piękne opisane zapowiedź zaparcia się Piotra i Piotr, który mówi, że choćby wszyscy zwątpili, ja nie.
Tak, ale, ale przejdźmy to sobie jakby może po kolei, tą Ewangelię, bo tam jest bardzo dużo takich szczegółów, które warto byłoby sobie też jakoś tak przyswoić. Bo zobacz, nawet w tym namaszczeniu w Betanii, to też jest właśnie miejsce w pobliżu Jerozolimy, kiedy jest u swoich przyjaciół, u Łazarza, którego wskrzesił z martwych, tak, u Marii i Marty. I zostaje namaszczone, jest namaszczone olejkiem nardowym, który kosztował 300 denarów. Ile to jest 300 denarów? Zobaczmy sobie przypowieść o tym, o tych robotnikach winicy, że właściciel winicy się umówił z każdym o 1 denara. Więc to jest prawie roczne wynagrodzenie, no bo 365 dni, 300 denarów, to jest prawie roczne wynagrodzenie. Weźmy sobie teraz współczesne, załóżmy, zarobki. Będę strzelał. Umówmy się na 2000, tak? Więc 2000 razy 300, to jest, weź szybko policz, wyciągnij kalkulator. No, ho, 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 ho.
No, 2 razy 3.
No to 600 denarów, tak?
No.
Kurczę, nie, no nie wiem, ja już się zapętliłem.
Nie wiem, o co ci chodzi teraz.
Dobra, ale zobaczcie, ile to było kasy, kupienie takiego olejku. I Judasz, który był chociażby właśnie...
odpowiedzialny za finanse.
Tak, więc mu się oczka zaświeciły, że można było go sprzedać i rozdać ubogim. W innym, u przekładzie innego ewangelisty jest właśnie, że Judasz był złodziejem i właśnie wykradał z tego wspólnego trzosa. Ale zobaczcie, dla kobiety, Marii Magdaleny, namaszczenie z Pana Jezusa właśnie takim drogocennym olejkiem, jak dla niej było to ważne, żeby ten olejek właśnie wylać na głowę Pana Jezusa. I wtedy Pan Jezus mówi, to jest też symboliczne, bo że już mnie namaszcza na moją śmierć, nie? No i później właśnie jest to ustanowienie sakramentu Eucharystii i też dopowiem trochę, bo dla mnie to też jest ważne, też właśnie w moim kapłaństwie, kiedy Pan Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi, to my wiemy, że to zdradził Judasz. Ale wtedy to Pan Jezus rzucił takie hasło i zobaczcie, że tam jest napisane, że oni zaczęli się smucić i pytać jeden drugiego, czy nie ja rabbi, że tak naprawdę oni sami nie byli siebie pewni, czy oni do samego końca wytrwają z Panem Jezusem. To już nie było takie fajne chodzenie dla fejmu, że Pan Jezus uzdrawiał, wskrzeszał i to było takie fajne, tylko zaczęli właśnie grozić Panu Jezusowi. No i właśnie to takie przeświadczenie dla mnie to jest bardzo bliskie, że tak naprawdę nie mogę powiedzieć nigdy. Nigdy Cię, Panie Jezu, nie zdradzę. Nigdy nie będę, nigdy, nie wiem, nie opuszczę Ciebie. No właśnie każdego dnia na kolanach, żeby się modlić, żeby właśnie, żebym nigdy nie Pana Jezusa nie opuścił, nie? Więc to takie, jest bardzo ważne to pytanie, czy nie ja, czy chyba nie ja, więc to też jest dla nas takie pytanie, nawet do rachunku sumienia, nie? Czy ja nie zdradzę Pana Jezusa? Czy mam być właśnie taki pyszny? No Piotr też pokazał, tak? O, ja nigdy nie zwątpię, no niestety, bank, nie? No.
I potem przechodzimy właśnie z Chrystusem do Ogrodu Oliwnego. Ogród Getsemani, gdzie właśnie Jezus prosi, aby uczniowie trwali na modlitwie, aby byli z Nim. On odejdzie trochę dalej, będzie się modlił i co się dzieje? I nie wytrzymują. Nie?
Tak, ale zobacz, że nawet zaczął też drżeć i odczuwać lęk, więc tak naprawdę Pan Jezus...
To wszystko,
też był...
co nasze ludzkie jakieś...
Tak, no i to było dla Niego, wiedząc to, co się dokona, w jaki sposób, ile nienawiści będzie w stosunku do Niego w tych ostatnich godzinach jego życia, tego ziemskiego, że Pan Jezus się po prostu boi, zaczynał drżeć, stąd też ten krwawy pot, i wtedy idzie do uczniów i prosi, weźcie, czuwajcie ze mną, nie zostawiajcie mnie. Nie? To też można jakby troszeczkę tak empatycznie sobie gdzieś to odczytać, nie? Jak widzimy, że ktoś po prostu się boi, żeby takiego człowieka nie opuszczać. Nie? Tu chodziło o Pana Jezusa, a oni właśnie poszli spać. Nie?
I potem ten moment pojmania Jezusa, kiedy przychodzi właśnie Judasz, im, dając znak też, nie? Ten, którego pocałuje, to on, chwyćcie go i prowadźcie ostrożnie. Mhm. Czyli zobacz, że jeszcze mimo wszystko jakiś taki Judasz próbował gdzieś tam zachować twarz, może już wtedy też gdzieś tam, no nie wiemy, co tam się w nim do końca działo.
Tak. Natomiast to też możemy zauważyć, że Judasz nigdy nie powiedział do Pana Jezusa słowem Panie. Nigdy się tak do niego nie odezwał, nigdy nie powiedział do niego Kyrios. Czyli Masjaszu, namaszczony i tak dalej, zawsze mówi do niego rabbi, nauczycielu. Tak jakby tu już jest dystans.
Nigdy tak, można byłoby to teologicznie powiedzieć, nie uznał bóstwa Jezusa, nie?
Tak, to co powiedział Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego i tak dalej, a Judasz tego nigdy nie zrobił. No i przychodzi po prostu, co się działo, dowiemy się do tego po śmierci, co było tym motorem napędowym, nie? Czy tylko pieniądze, czy wyjście z twarzą, nie wiemy.
Potem przechodzimy do pięknego, można powiedzieć, teatru, czyli Jezus, który staje przed Wysoką Radą i na te pytania, na tych fałszywych świadków, na to wszystko, co się dzieje, arcykapłan widzi, że nic z tego nie wychodzi. Sam zadaje Jezusowi pytanie, nie? Poprzysięgam cię na Boga żywego, czy ty jesteś Mesjaszem? I Chrystus odpowiada, że tak. Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmogącego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. I co się dzieje? Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty.
Ale zobacz, że tak naprawdę już sam arcykapłan już łamie prawo, no bo zaczyna przysięgać.
No.
A jest mowa, że nie będziesz przysięgał na Boga. Nie?
No. A tu poprzysięgam cię na Boga żywego. No. Nie? Popatrz i...
Jakie to wszystko jest właśnie takie naprawdę...
Ale też gdzieś tam właśnie w takim moim jednym z rozważań też chyba mam do gorzkich żali właśnie, że ów arcykapłan rozdziera swoje szaty. No to rozdarcie szat, nie, czyli taki święty gniew, nie? Patrz, robią to w nocy, robi do tego taki teatr, żeby pokazać, jaki on to jest grzeszny, rozdziera swoje szaty. Dlaczego? Żeby jeszcze przekonać tych, którzy być może się wahali, co mają zrobić w sprawie Jezusa, nie? Także znowu tutaj dochodzimy do tego efektu takiego tłumu.
Tak, no i to jest też właśnie nakręcanie tego tłumu, ale też zobacz, że jakoś miałam myśl i mi w tym momencie jakoś tak uciekło. No jednak mnie zaraziłeś tym. Postarałem sobie znowu ten tłum wyobrazić, nie? No ale faktycznie to jest jeden wielki teatr, żeby tylko nakręcić ludzi, nie?
Potem stajemy z Chrystusem przed Piłatem i też ta rozmowa, czy ty jesteś królem żydowskim? Jestem. Próby Piłata uwolnienia, natomiast też niestety gdzieś tam tak naprawdę nic z tego nie wychodzi. Wyszydzenie Chrystusa przez właśnie rzymskich wojowników, żołnierzy. Wyprowadzili go do pretorium, zwołali kohortę, ubrali go w purpurę, upletli wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę, zaczęli go pozdrawiać, bili go trzciną po głowie, pluli na niego. No masakra.
Czyli wszystko to, co było
U Izajaszu, tak. Już nawet nie wspominam o tym, że go najpierw jeszcze ubiczowano.
Tak, i to w jaki sposób, nie? To nie było tylko takie...
Zwykłe bicze, tylko to były też takie... To zresztą widać też znowu w filmie Mela Gibsona.
No nie? To są takie jakby różne było. Albo było zakończone takimi metalowymi jakimiś elementami, albo było z małymi kośćmi, które właśnie wbijały się w ciało, więc jak odciągał, to po prostu wyrywały. Więc to naprawdę to było bardzo okrutne. A jeśli sobie jeszcze zobaczymy Piotra, co się z Piotrem dzieje w tym momencie, nie? Kiedy był taki pewny, że nigdy cię nie zdradzę, a tu jest trzy konkretne pytania i to są też takie pytania, które jakby określają jego przynależność do Pana Jezusa i on po prostu tego się wyzbywa do samego cna, czyli najpierw jest pytanie o samego Jezusa, nie znam go. O to taką blisko relację. Później jest relacja do Kościoła, do współbraci, tak? Do tych 12 apostołów, nie? Ty jesteś jednym z nich. Nie wiem, o czym mówisz. No. A trzecie jest pytanie nawiązujące do tego pięknego, pierwszego zachłyśnięcia się Jezusem Chrystusem nad Jeziorem Galilejskim. Jest pytanie, ty też jesteś jednym z nich, twoja mowa cię zdradza, że jesteś z Galilei. Czyli to jest właśnie pytanie o to pierwsze, kiedy Pan Jezus przechodził brzegiem jeziora i powiedział do Piotra, pójdź za mną, nie? A on mówi, nie wiem, o czym mówisz. Więc tak naprawdę zaparcie się kompletnie wszystkiego i dopiero uświadomienie sobie tego, wprowadza właśnie Piotra w ten ogromny płacz, żal. Coś, co takiego naprawdę się stało, nie? Że w takiej panice dopuścił się właśnie takiego zaparcia.
No i później właśnie już krótki opis w tej Ewangelii drogi krzyżowej, ukrzyżowanie, czyli też dawali Jezusowi wino zaprawione mirrą, aby nie odczuwał takiego bólu. Natomiast też Jezus nie chciał tego pić. No i potem też, no właśnie, ludzie, którzy jeszcze mu urągali. Ty, który burzysz przybytek, w 3 dnia go odbudowujesz, zejdź z krzyża. Arcykapłani, innych wybawiał siebie nie może, nie? I tak wszyscy urągają Jezusowi.
Tak, i nawiązanie później do słów Pana Jezusa, który modli się Eloi, Eloi, lema sabachthani. Czyli Boże, niektórzy myśleli, że Eliasza woła, tak. Eliasza, nie Elia, ale to jest psalm 22 i kiedy sobie zobaczymy, że Pan Jezus tylko nie mógł oddychać na tym krzyżu, więc powiedział tylko pierwszy wers, ale kiedy sobie weźmiemy psalm 22, to z jednej strony jest to psalm, który mówi o tym, że no jest bardzo umęczony i że tak naprawdę czuje się opuszczony przez Pana Boga, ale naprawdę, czy ty mnie opuściłeś? I w wersecie 22, to dla mnie też, kiedy rozważałem to słowo, właśnie psalm 22 i werset 22 na samym końcu jest jakby punkt kulminacyjny. Ty mnie wysłuchałeś. Modliłem się, Boże, czemuś mnie opuścił? Mówię o swojej udręce. Wcześniej mówi, nie oddala się ode mnie, bo moja udręka jest blisko, a później właśnie psalmista mówi, ty mnie wybawiłeś. Jest to ten właśnie psalm już takiego ufność tego sprawiedliwego, że właśnie ten Pan Bóg nigdy mnie nie opuści. I kiedy, to też jest bardzo ważne w tym opisie, że kiedy Pan Jezus mówi, że wykonało się, oddał swojego ducha i to, co zapisuje Marek. Ja będę czytał właśnie z mojego przykładu Pisma Świętego. A setnik, który stał naprzeciw niego, widząc, że w ten sposób oddał ducha, jest w jakiś inny, wyjątkowy, że właśnie w ten sposób oddał ducha, powiedział, naprawdę ten człowiek był Synem Bożym. I zobaczcie, że poganin wyznaje wiarę w bóstwo Chrystusa, tak. Nie? Ze względu na tą śmierć, w jaki sposób Pan Jezus umiera. Nie? To jest właśnie takie szczególiki, o których możemy tutaj też mówimy, ale one mogą też nam pomóc w przeżyciu tej niedzieli palmowej, w tym czytając
myślę,
ten fragment Ewangelii.
Spojrzenie też na swoją wiarę, nie? Na to wszystko, co gdzieś tam ja przeżywam. I zachęcamy was do tego, abyście właśnie w taki sposób też podeszli do tej Ewangelii w Niedzielę Palmową, nie jako tylko, że jest to Ewangelia, jeżeli jest jeszcze pięknie odczytana na głosy, czy pięknie odśpiewana, ale właśnie, żeby stawiać sobie też te pytania, nie? Czy ja faktycznie też potrafię wyznać to bóstwo Jezusa, patrząc na to wszystko, co się dzieje.
I może warto by było w tym momencie sobie gdzieś śledzić ten tekst, czy może właśnie wziąć Pismo Święte ze sobą, czy może ktoś właśnie posiada w tą książeczkę Zwycięzca Śmierci i może sobie śledzić właśnie, co w tym momencie jest czytane, właśnie z podziałem na rolę, żeby to pięknie jakby oddać też taką całą treść, żeby rozróżnić osoby, które mówią, ale właśnie, żeby widzieć, bo pamiętajmy, że w Piśmie Świętym znalazło się to i wyłącznie to, co Pan Bóg chciał do mnie powiedzieć, więc te każde słowo jest ważne, to, co powiedział Pan Jezus, że ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się to wszystko wypełni. No i tak się też wypełniło słowo proroka Izajasza z pierwszego czytania, prawda? I czy później z rozdziału 53, właśnie to, co czytamy w Ewangelii według świętego Marka.
I z tym zostawiamy was na chwilę, zapraszając na krótką przerwę, a po przerwie wrócimy, chwileczkę powiemy, co w poniedzieli palmowy, czyli w tych pierwszych jeszcze 3 dniach przed Triduum Paschalnym i parę zaproszeń na to, co przed nami. Do usłyszenia za chwileczkę.